Cześć Dominik. Na
Cześć.
początku dziękuję, że zgodziłeś się na tę rozmowę. I moje pierwsze pytanie, dlaczego niemiecki?
Powód jest dość niestandardowy. Mówiłem po niemiecku, odkąd jestem dzieckiem, nie wychowując się jednocześnie w Niemczech bądź w Austrii. Sprawa wygląda tak, że jako osoba z zespołem Aspergera miałem jeszcze jako sześciolatek różne fiksacje. Jedną z tych fiksacji w sumie było to, że siedziałem przed telegazetą wówczas jeszcze i spisywałem wyniki meczów Bundesligi. Przerodziło się to wszystko tak krok po kroku w różne inne rzeczy związane z językiem.
Okej, dziękuję. A jak sam się uczyłeś?
Jakoś tak po prostu samo to przyszło. Nie jestem w stanie nawet określić jakoś konkretnie. Raczej nauka w szkole mnie zniechęcała, ale mimo wszystko za sprawą tej fiksacji byłem w stanie tak zwyczajnie jakoś samemu wiele rzeczy się nauczyć.
No to myślę, że masz duże szczęście, bo samodzielnie nauczyć się i to od dziecka, gdzie jeszcze te kilkanaście lat temu nie było takich materiałów jak teraz, takiego dostępu.
No nie było, to prawda, na pewno było to bardzo ograniczone, ale mimo wszystko wiedza na temat Bundesligi została ze mną do tej pory.
Tak, myślę, że fani piłki nożnej mieli o czym z tobą porozmawiać.
Zaczynałem współpracę z Eintracht, to jeszcze byłem dziennikarzem. Współpracowałem z Deutsche Welle. No i jako dziennikarz z pewnością miałem okazję też realizować jakieś swoje dziecięce marzenia, związane też na przykład z Bundesliga. Miałem okazję rozmawiać z bardzo ciekawymi ludźmi. Jednak mimo wszystko kwestia pasji w zawodzie nauczyciela łamany na lektora języka jest nieporównywalnie inna niż w dziennikarstwie. Przede wszystkim kwestia satysfakcji z zawodu. Tak? Zdecydowanie, jeśli chodzi o namacalność tych efektów, czyli generalnie pracując jako dziennikarz, to się pracuje nad jakimś materiałem dłuższy czas, żeby po opublikowaniu ten materiał już po jednym dniu się przeterminował. Praca jako nauczyciel języka jest dużo bardziej wymierna, dużo bardziej miarodajna i zwyczajnie jak widzę, jak długo zostaje ta wiedza, którą przekazuję swoim kursantom i kursantkom, to jest ogromne źródło satysfakcji i to zwyczajnie sprawia, że widzę, że ta praca ma sens.
Dobrze. Ostatnio widziałam nawet, mieliśmy nową opinię i jedna z kursantek była bardzo zadowolona z zajęć z tobą. Opinia jest na Google i chciałam zapytać, jak ty podchodzisz do prowadzenia zajęć? Jak je przygotowujesz? Na czym się skupiasz?
Kładę duży nacisk, co też zresztą Eintracht Sohn mi umożliwia, mianowicie na bardzo indywidualne podejście do każdego z kursantów. Prowadząc zajęcia przykładowo w Hanowerze, mam do czynienia z grupami, które liczą od 15 do 20 osób. W tej sytuacji nie ma opcji. Zresztą też większość szkół językowych tak wygląda, że jednak te grupy są liczne i nie ma możliwości podejścia indywidualnego do kursanta. W Eintracht Sohn jest to umożliwione, co bardzo lubię na przykład właśnie we współpracy z Eintracht, że nawet jeśli mówimy o kursach grupowych, to ja właściwie, nie licząc jakichś wyjątków, czuję się, jakbym po prostu mógł się skupić jak najbardziej na każdym z kursantów. I to jest niewątpliwie rzecz, która mi bardzo odpowiada. Oczywiście są jakieś różne cechy wspólne przygotowywania kursów. Nieważne, czy prowadzę kurs specjalistyczny, czy prowadzę kurs ogólny od podstaw, czy prowadzę kurs indywidualny. Mimo wszystko cechą wspólną jest to, że przede wszystkim robię to z pasją. Pasja zdecydowanie, jeszcze nawet jak tylko udzielałem korepetycji na studiach, potrafiła zwyczajnie sprawiać, że dorabiając sobie na frytki i kebaba, nie czułem, że robię to z przymusu, tylko zwyczajnie jest to coś, co lubię robić. Już nie mówiąc o tym, jak teraz mam okazję zajmować się zwyczajnie tym profesjonalnie, tak, no to jest to po prostu coś, że, co sprawia, że czuję się bardzo szczęśliwy, ponieważ, tak jak mówiłem, kwestia fiksacji aspergerowych, może się to kojarzyć z hobby jakimś, a ja mam to szczęście, że to jest przede wszystkim mój zawód. I przyznam, że w kontekście życia zawodowego większego szczęścia nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że robić coś, co jest twoją fiksacją aspergerową i jednocześnie móc zarabiać na tym pieniądze i jeszcze poznawać bardzo ciekawych ludzi poprzez kursantów i kursantki. Więc jeśli chodzi jeszcze o kwestie jakieś wspólne co do moich zajęć, no to jak najbardziej, co też w sumie staram się mówić zawsze na pierwszych zajęciach, staram się przekazać właśnie kursantom i kursantkom nowym, że generalnie książki, tak, nasze materiały podstawowe to jedno, ale przede wszystkim chcę, żeby zajęcia ze mną kojarzyły się z tym, co jest obok. Mianowicie mnóstwo dodatkowych materiałów, ale też przekazywanie, mam nadzieję, że z pasją, którą widać, różne rzeczy dotyczące kultury, No w końcu Austria, tak, jest moim takim tematem specjalistycznym w sumie, więc też staram się tutaj mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że większość nauczycieli jednak tak, Niemcy, 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 a mimo wszystko tutaj pragnę zwrócić też uwagę tak moim kursantom, a przynajmniej jakoś odrobinę zainteresować, stworzyć możliwości do zainteresowania się takim krajem pobocznym teoretycznie, prawda, jakim jest Austria. I generalnie skupiając się jeszcze na tej pasji, to zwyczajnie kwestia podejścia indywidualnego oraz kwestia dodatkowych materiałów, co do których no, mam kopalnię, uważam, że mogę tutaj naprawdę, biorąc pod uwagę, że przecież są bardzo różni kursanci, bardzo różne kursantki, można naprawdę mieć duże pole do popisu.
Tak, dziękuję. A powiesz, z jakich źródeł szukasz dodatkowych materiałów? Tu mogą być nawet nazwy stron internetowych. Pytam o to, ponieważ może jak ktoś się uczy albo sam dla siebie szuka materiałów, to może to będzie jakaś podpowiedź albo wskazówka.
Jasne, jak najbardziej. Sam bym chciał mieć takie możliwości na przykład 20 lat temu, kiedy ślęczałem przed telegazetą.
No właśnie, dlatego że naprawdę to podziwiam, że w tamtych czasach.
Więc generalnie, jeśli chodzi o dodatkowe materiały, które mógłbym najbardziej polecić, no to zdecydowanie tutaj jakieś kwestie dotyczące poprzedniego jeszcze mojego zawodu, który dzieliłem też na bycie lektorem niemieckiego, mianowicie prasa. Czyli generalnie uważam, że jeśli ktoś tylko lubi czytać gazety, jeśli ktoś lubi prasę ogólnie i nie jest zażenowany obecnym poziomem mediów, to jestem w stanie bardzo polecić zwyczajne czytanie prasy. Nawet na poziomie jeszcze A1, A2 można zacząć od prostego Bild-Zeitung, który jest najbardziej znanym tabloidem. Domyślam się, że niejedni kursanci, jak już osiągną przykładowo poziom B1, B2, to będą z zażenowaniem wspominać to, że kiedyś to czytali, ale na sam początek jest to nieironicznie absolutnie bardzo dobre źródło. Wiadomo, przy dalszym już poziomie, przy bardziej rozwiniętym, to już zresztą z moimi kursantami właśnie na najwyższym takim poziomie, no to jednak przerabiam często artykuły przykładowo z Frankfurt Allgemeine Zeitung albo z Der Standard, tak, czyli tutaj mówimy mimo wszystko już o bardziej takiej no specjalista, czy prasie tak polityczno-społecznej, ale już nie tabloidach, tylko bardzo uważanych, tak, za poważne gazety. Ale jeśli chodzi o takie źródła typowo naukowe w sumie, no to generalnie jest wiele książek co do gramatyki, co do różnych podręczników, to tutaj wiadomo, można by rozmawiać godzinami, ale tak skupiając się na konkretach dostępnych za darmo, przykładowo w internecie, to zdecydowanie przykładowo jestem w stanie polecić zadania Schuberta, jestem w stanie polecić materiały Stoiczewele, generalnie tak, pracowałem tam jako dziennikarz, ale mimo wszystko uważam, że materiały do nauki też są ciekawe. Na przykład bardzo lubię swoim kursantom dawać materiały z Top Teama, skupiające się na różnych wydarzeniach obecnych, czyli to w sumie tak zahacza o prasę, ale jednocześnie nie jest, znaczy przede wszystkim są zadania tak do tego już gotowe, więc można de facto też samemu to zgłębiać. Bardzo lubię też takie oczywiście źródła jak Österreich Institut. Tam zresztą też jeszcze jako nastolatek tak się uczyłem, albo przykładowo jestem w stanie polecić takie źródła jak Lingua, filmiki CC German, których zdecydowaną zaletą jest to, że mają angielskie napisy, więc nawet jak ktoś ma poziom A1 z niemieckiego, ale przykładowo zna angielski, to może jeszcze więcej sobie coś przyswoić. No tak, więc jeśli chodzi o materiały, to też mimo wszystko staram się tworzyć własne, więc oczywiście materiały materiałami dostępnymi, ale własne też oczywiście, ponieważ wychodzę z założenia, że warto się dopasowywać do kursantów i warto dzielić się przede wszystkim swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Ostatnio przykładowo zrobiłem taką kartę pracy, że w weekend usiadłem nad laptopem i w ciągu 2 godzin zrobiłem wideo, które zawierało 130 zdjęć z różnych krajów, z podkładem muzycznym jako wskazówki, z różnymi urywkami, refrenów, różnych klasyków takich muzycznych. I generalnie na podstawie 5 sekund, jak się wyświetla zdjęcie, kursant bądź kursantka na karcie pracy ma za zadanie spontanicznie wpisać, czy to zdjęcie mogło zostać zrobione w Niemczech bądź w Austrii, czy na przykład w innym kraju. No i później generalnie skupianie się na tym wideo, tak, dlaczego pomyśleliśmy, że przykładowo Niemcy, Austria, to też jest fajna zabawa, odtwarzanie stereotypów w sumie, ponieważ bardzo często też przykładowo jako no, nauczyciel, lektor stykam się z jakimiś stereotypami, tak, szczególnie na przykład wśród osób, które jeszcze nie miały okazji być w Niemczech bądź w Austrii, No i generalnie te typowe stereotypy, tak, że w Niemczech wszędzie jest porządnie, że w Niemczech trawa jest zawsze bardziej zielona niż w Polsce, mimo tego, że przecież są rzeczy, które wyglądają lepiej w Niemczech i są rzeczy, które wyglądają lepiej w Polsce, jak w każdym innym kraju. Dlatego też bardzo lubię na przykład poprzez takie zadania odczarowywać te stereotypy, że zobaczcie, to zdjęcie przykładowo zostało zrobione w kraju, co do którego byście się w życiu nie spodziewali, że to przykładowo Niemcy bądź Austria, a jednak widzicie. Może to, jest to możliwe, prawda? W takim kraju jak Niemcy bądź Austria, że pomyślelibyśmy na przykład, że to jest Polska albo jakiś inny kraj.
Super, dzięki, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci za podanie konkretów tytułów, bo myślę, że to jest bardzo ważne, jak ktoś dopiero zaczyna albo nawet chciałby szukać. Dziękuję też, że opowiedziałeś krótko o tym, co można znaleźć na danej stronie i do jakiego poziomu by pasował. To było super i przede wszystkim bardzo mnie zainteresowało to, co mówiłeś o swoich materiałach. Wow, pomysł. Myślę, że takie zajęcia musiałyby być bardzo udane. Zastanawiam się, czy masz jeszcze tak na szybko, mógłbyś powiedzieć coś innego, co podobnego wymyśliłeś? Czy...
Tak, ja w sumie mam głowę pełną pomysłów, jeśli chodzi o moje zajęcia. Myślę, że tutaj moi kursanci, kursantki mogliby się w sumie bardziej podzielić, ponieważ jestem tak zwaną Eintagsfliege, czyli generalnie jestem jednodniową muchą, która bardzo szybko wszystko zapomina. Tak jak krótko muchy żyją, właśnie jednodniowe, tak krótka jest też moja pamięć, ale generalnie na przykład staram się też zahaczać o moje hobby, na przykład jeśli moi kursanci przykładowo zdarzają się tacy, że przykładowo lubią sport, no to oczywiście męczę ich sportem w wydaniu niemieckim, bądź austriackim, jak najbardziej. Uwielbiam gotować, więc dzisiaj przykładowo moje kursantki z poziomu A2-2, zaraz już B1, właśnie miałem okazję przynieść zwyczajnie tak różne rzeczy, tak, fajne do jedzenia. Przynajmniej ja uważam, że fajne. To czy już one uważały, że fajne, to inna sprawa, ale generalnie tak, no poprzez właśnie mówienie o tych aspektach kulturowych, tak, wdrażanie w to, mam właśnie zawsze też lubię przykładowo przynieść jakieś produkty niemieckie bądź austriackie, szczególnie austriackie, bo jednak niemieckich produktów w Polsce nie brakuje. Ale mimo wszystko. Staram się robić to w taki sposób, żeby przykładowo kursanci czasami nie musieli jechać do Niemiec bądź do Austrii, a jednocześnie mogli poznać coś, co jest typowe dla Niemiec bądź Austrii, a nie jest dostępne na przykład w Polsce. Bardzo lubię dzielić się też kuchnią, tak, niemiecką i austriacką, no bo przecież polska kuchnia, niemiecka i austriacka mają ze sobą wiele podobieństw, ale mimo wszystko zawsze są jakieś minimalne różnice. No i też jest to w sumie chyba fajna sprawa dla kursantów, tak myślę, jeśli mają okazję sobie coś przekąsić wyjątkowo na jakichś zajęciach. Więc nawet takie hobby jak to, że uwielbiam podróże, że uwielbiam gotować, to nawet to przenika do mojej pracy.
Tym jedzeniem to też się nie spodziewałam.
A po gotowaniu zapomniałem właśnie ostatnio wspomnieć, biorąc pod uwagę, jak moi kursanci często muszą cierpieć o tej 19, że przykładowo przez wiele godzin nic nie jedli, tak, już są myślami w domu przy kolacji, a tutaj nagle ich nauczyciel wychodzi i pokazuje im zdjęcia jedzenia, tak? No to było bardzo męczące zapewne.
Bardzo nieszablonowo i myślę, że takie zajęcia też mega szybko mogą zlecieć, ale też wynieść można dużo.
A wynos na pewno można wynieść. Trudno zjeść wszystko na jednych zajęciach.
A powiesz, jakie teraz kursy prowadzisz? Czy są to zajęcia grupowe, indywidualne?
Wszystkie. Myślę, że na ten moment nie prowadzę chyba tylko kursów wakacyjnych, ponieważ nie ma wakacji, ale tak poza tym no to wszystkie kursy grupowe od poziomu A1 do B2 aktualnie, przynajmniej w Einfach, no i indywidualne. No i w sumie tutaj chyba będzie 50-50, czyli myślę, że właśnie połowa stacjonarnie, połowa online, aczkolwiek staram się w miarę możliwości mieć jak najwięcej stacjonarnie, ponieważ po prostu uwielbiam pracę na miejscu. Tak, w sensie inaczej. Są oczywiście zalety tego, żeby mieć zajęcia online, przykładowo wcześnie rano, bo wtedy zawsze ma się powiedzmy pół godziny dłużej spania, ale jednak jeśli chodzi o kwestię czystego porównania prowadzenia zajęć stacjonarnie, a online, zdecydowanie uwielbiam prowadzić zajęcia stacjonarnie. Zresztą sama widzisz teraz, że jestem w sali na Marszałkowskiej, ponieważ zwyczajnie tak, każdy popołudnie, każdy wieczór spędzam zwyczajnie w którymś z biur.
A prowadzisz specjalistyczne kursy, czy to jest głównie, to są kursy głównie ogólne?
Okazję na ten moment prowadzić jeden specjalistyczny kurs w Einfach z jedną kobietą, która jest geolożką, ale zaczynamy w sumie od podstaw, więc mimo wszystko, oprócz tego, że sam się pewnie niemało nauczę, to jednak na razie skupiamy się na podstawach. Myślę, że bardziej tutaj jakieś specjalistyczne rzeczy mógłbym odnieść do swojej pracy w Hanowerze raczej, mianowicie mając do czynienia z tak zwanymi Fachkräfte, czyli osoby, które w swoich krajach tak wykształciły się na lekarzy, programistów, prawników i tak dalej, no to tak zwyczajnie, żeby móc osiągnąć pozwolenie na pracę w swoim zawodzie w Niemczech, tak, no to zwykle muszą osiągnąć ten poziom B2, nawet i C1, więc myślę, że chyba jednak właśnie w Hanowerze mam więcej okazji prowadzić takie jakieś kursy nakierunkowane na jakieś większe specjalistyczne rzeczy. W Einfach to tylko ten jeden na razie indywidualny, tak myślę, na ten moment.
Dobrze, czyli rozumiem, że w Hanowerze prowadzisz bardziej na kursy na wyższych poziomach, tak? Czy
to są tak, w Hanowerze prowadzę głównie tak kursy na poziomie B2 i C1, ale prowadzę też normalnie kursy na poziomie, dajmy na to A2 bądź B1. Generalnie nieważne, czy mówimy o Warszawie, czy o Hanowerze, uwielbiam prowadzić kursy na każdym poziomie. Uważam, że każdy poziom ma swoje fajne rzeczy, wyjątkowe rzeczy i zwyczajnie porównując to wszystko, tak uważam, że to jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, żeby cały czas przykładowo też poszerzać swoje horyzonty za sprawą kontaktu z ludźmi z różnych kultur, z różnych krajów, ale też z różnych środowisk, również w Warszawie, tak, bo w końcu przecież kursanci też są bardzo różni, tak, i mają bardzo wiele w sumie ciekawych rzeczy do przekazania.
Okej, właśnie to było moje pytanie. Chciałam zapytać, czy masz jakiś rodzaj kursów, które szczególnie lubisz prowadzić? No co wiemy, że wszystkie tak samo.
Nie, akurat nie powiem, że wszystkie tak samo. A? Lubię wszystkie prowadzić, przynajmniej na ten moment. Nie mam żadnego kursu, co do którego bym myślał, że o rany, ile jeszcze zostało. Mam to szczęście, że po prostu mam super kursantów. Więc w sumie mógłbym jedynie powiedzieć, które kursy mi się wyjątkowo super prowadzi. Wyjątkowo super prowadzi mi się kursy z ludźmi, którzy zwyczajnie mamy bardzo dobry kontakt, na przykład o trzeci, nawet i czwarty semestr, a niedługo nawet może i piąty. I w takiej sytuacji po prostu już tak się zżyliśmy, jak ja z nimi jako moimi uczniami, uczennicami, a oni ze mną tak jako nauczycielem. I w tej sytuacji zwyczajnie po prostu widać już jakąś taką fajną więź, powiedzmy, więc chyba to wszystko, co mogę na ten temat przekazać.
A czujesz tremę czy zdenerwowanie przed zajęciami?
Nie. W sensie tremę przed zajęciami to ostatni raz czułem, jak zaczynałem pracować w Einfach właśnie, ponieważ to były dla mnie pierwsze zajęcia, które prowadziłem grupowe. Ponieważ jak wspominałem, na studiach prowadziłem korepetycje, ale to były zawsze korepetycje indywidualne. Mhm. I nagle tak zwyczajnie zacząłem prowadzić grupowe, ale kwestia tremy raczej błyskawicznie zniknęła. Po prostu jak jestem na tym punkcie zafiksowany, to trudno się stresować. Jest to dla mnie zwyczajnie sama przyjemność.
Dobrze, a powiesz jeszcze, jak spędzasz wolny czas?
Tak, wolny czas spędzam na innych swoich fiksacjach, które i tak są mimo wszystko połączone z moim zawodem. Mianowicie w sobotę zawsze o 15:30 oglądam transmisję łączoną Ligi Niemieckiej, czyli 5 meczów na raz, to nazywa się konferenc po prostu, czyli generalnie coś, co jeszcze jako dziecko, tak, do tej pory mam swoją stałą zasadę, tak, sobota 15:30, nie idę na żaden obiad, nie jadę donikąd, siedzę i oglądam mecze. Z rzeczy, które lubię też robić na co dzień, to też w sumie to, co wspominałem, czyli gotowanie, to jest coś, na czym też, mam nadzieję, moi kursanci, kursantki mogą skorzystać. Uwielbiam też jeździć rowerem, choć teraz będzie już z tym trochę gorzej, biorąc pod uwagę, jaka pogoda jest, ale mimo wszystko też mnie to bardzo cieszy, że przykładowo mogę od kursu do kursu przykładowo poruszać się tylko na rowerze. Mimo wszystko tak. Co jeszcze? W sumie o czym zapomniałem? Tak, podróże. Podróże zdecydowanie. W Niemczech, w Austrii odwiedziłem już mnóstwo miast. Chyba nie mam już żadnych, o których jeszcze mógłbym powiedzieć, że koniecznie muszę zobaczyć, bo jeszcze nigdy tam nie byłem. A mimo to, ze względu na to, że jest to zwyczajnie moja fiksacja, chcę zgłębiać kolejne. Nawet jak mówimy o jakichś małych miastach, jest to po prostu zwyczajnie tak moje życie. Więc generalnie nieważne, czy podróże do Niemiec i Austrii, które oczywiście lubię najbardziej, szczególnie Austria, to mimo wszystko ogólnie odkrywanie nowych miejsc, ewentualnie też nowych kultur, odkrywanie nowych miast, to jest też coś, co zdecydowanie uwielbiam.
Dobrze, a czy mógłbyś...
I w sumie też nauka języków, jak mógłbym o tym zapomnieć. To w sumie coś, co już mi trochę zanikło, ale mimo wszystko nauczyłem się niestandardowych języków, czyli zwyczajnie dwóch języków połączonych z językami, którymi mówię na co dzień, tak, czyli polski i niemiecki. Nauczyłem się dwóch najbardziej według mnie podobnych języków do tych dwóch, czyli nauczyłem się czeskiego, tak, oraz niderlandzkiego. Więc w sumie, mimo że lubię jeździć do obu krajów, zarówno do Czech, jak i do Niderlandów, to mimo wszystko jeszcze jako student, no i tuż po studiach, lubiłem też spędzać czas, tak, ucząc się nowych języków, najbardziej tych niestandardowych, jak właśnie czeski i niderlandzki. I w sumie nieraz nawet moi kursanci uważają to zwyczajnie za ciekawe, tak, jak przykładowo, nie wiem, w czeskim są wpływy z niemieckiego jakieś, tak, albo przykładowo jak w Niderlandach jest jakieś takie pomieszanie przykładowo niemieckiego z angielskim.
No musisz mieć głowę chyba do języków, że, bo też rozumiem, że te języki były samodzielnie się ich uczyłeś.
Ja w sumie tak, żeby nie uczyć się głównie samodzielnie, znaczy inaczej, bo tutaj też przede wszystkim mówimy o różnych poziomach. Czeski, niderlandzki to nie jest tak, że mówię tutaj na wybitnym poziomie, jest to po prostu poziom konwersacyjny, tak? Czyli generalnie, że jestem w stanie się dogadać w każdej sytuacji, ale jest to mimo wszystko góra, poziom B1. Ale mimo wszystko tak, no nie wiem, czy mam głowę do języków, z pewnością mam głowę tak do języków, jeśli potrzeba mi go na jakiś poziom rozwinąć, tak? Czyli przykładowo jak jadę do Czech albo do Niderlandów i przykładowo nawet jak nie byłem tam 2 lata, to w sumie fiksuję się na poziomie tego języka, dopóki nie pojadę tam, żeby jak najbardziej sobie wszystko odświeżyć i żeby na miejscu czuć się jak najlepiej ze swoim poziomem.
Dobrze, powiedziałam, że masz głowę do języków, a w zasadzie ty uważasz, że można tak określić człowieka, że jest coś takiego jak predyspozycje językowe. Czy uważasz, że komuś naprawdę przychodzi łatwiej ta nauka, czy to jednak jest głównie taka sama dyscyplina, zaparcie?
Raczej to drugie. Jeszcze jako nastolatek uważałem, że nie mam głowy nawet do niemieckiego. Więc jeszcze w sumie będąc nastolatkiem myślałem, że po prostu jestem antytalentem językowym. Ale w sumie jak tylko wyparłem jakieś złe wspomnienia ze szkoły, to w sumie każdy język stawał się dla mnie znośny.
Okej, czyli jednak jesteś na zdania, że głównie chodzi o ćwiczenia samodzielne.
Myślę, że to jest raczej kwestia nastawienia i tego w sumie, czy nam się chce zwyczajnie. Myślę, że nie ma czegoś, znaczy inaczej, mogą być rzeczy, które ułatwią nam naukę języków. Przykładowo, jeśli ktoś mówi w języku, który jest w rodzinie językowej języka, którego chciałby się nauczyć, no to może być na pewno ułatwione zadanie. Ale też nie powiedziałbym, że przykładowo, jeśli miałbym się nauczyć wietnamskiego zaraz, to byłaby to misja z góry skazana na porażkę. W takiej sytuacji wiele po prostu uważam, że zależy od nastawienia oraz od tego, czy mamy właśnie jakiś cel, żeby to osiągnąć, czyli odpowiednia motywacja i samodyscyplina.
Dobrze. A czym twoich kursantów zdarzały się osoby, które przychodziły i na przykład mówiły, że mają tak, miały ciężkie początki z niemieckim albo są po prostu uprzedzone do tego języka?
Oczywiście mnóstwo. I ja się absolutnie nie dziwię, ponieważ biorąc pod uwagę, że międzynarodowym językiem został angielski, który jest mega prosty, to w sumie jest to dla mnie absolutnie niezaskakujące, że jak ktoś chce się nauczyć języka innego niż angielski, to będzie uważać każdy język za trudny, ponieważ zwyczajnie tak, no, są różne zasady w językach. No i jeszcze oczywiście wiadomo, kwestia jakichś stereotypów, to, że w starych polskich filmach zwykły dialog w języku niemieckim wygląda, jakby ktoś chciał wydać rozkaz rozstrzelania wręcz, czy też słynne jakieś inne memy na temat tego, że nawet przepiękny motyl, prawda, musi brzmieć Schmetterling, prawda, ale mimo wszystko bardzo mnie to cieszy i sprawia mi to ogromną satysfakcję, jak na przykład widzę, gdy osoby, które na początku samym czuły się zrezygnowane, myśląc w stylu, kiedy ja się nauczę tego niemieckiego, czy w ogóle mi się to kiedykolwiek uda, a teraz przykładowo po roku albo dwóch rozmawiają ze mną absolutnie bez problemu o tym przykładowo, co im się przytrafiło w weekend. To jest ogromna satysfakcja, myślę. Też w sumie odczarowywanie nie tylko jakichś stereotypów, a właściwie bardziej uprzedzeń, bo w sumie w stereotypach nie ma nic złego, często mają coś wspólnego z prawdą. Bardziej pokonywanie jakichś uprzedzeń, ale też właśnie tej takiej blokady, tak? Coś w stylu, że niemiecki jest językiem, którego w życiu się nie nauczę.
Okej, dobrze. Wspomniałeś też, że lubisz podróżować. Czy możesz powiedzieć, w jakich ostatnio byłeś miejscach, albo czy masz jakieś takie perełki do polecenia, nieszamlonowe miejsca, niestandardowe miejsca?
O rany, musiałabyś chyba osobną rozmowę ze mną prowadzić na ten temat, ale w skrócie, starając się oczywiście jakoś to streścić, no to nie będę ukrywać, że jestem na pewno subiektywny, jak w sumie chyba każdy z nas zresztą. Czyli generalnie zaczynając od Niemiec, czyli no jednak kraj, którym się osoby uczące niemieckiego najbardziej interesują, przecież nie Austrią bądź Szwajcarią, no to w Niemczech zdecydowanie jestem w stanie polecić rzeczy, które są takie niestandardowe. Generalnie zdecydowana większość kursantów, kursantek, co do których pytam, na przykład gdzie mieli okazję być w Niemczech, no to żadne zaskoczenie. Tuż przy granicy z Polską, Berlin. Berlin uważam jednak, że jest najmniej niemiecki ze wszystkich miast, więc generalnie zawsze można zobaczyć tam jakieś ciekawe rzeczy, ale mimo wszystko takie Niemcy alfa, takie Niemcy na sterydach, to właśnie zdecydowanie polecam takie okolice, które są ciekawe, ale jednocześnie nie stoją na pierwszym miejscu wśród celów urlopowych bądź celów podróżniczych. Mogę tutaj wspomnieć przykładowo choćby o Niedersachsen, czyli prawda, kraj związkowy Bundesland, którego stolicą jest Hanowa, tak, mój Wahlheimat, wybrane miejsce, w którym oprócz Warszawy też czuję się jak w domu. I nawet w takim Niedersachsen, które jest kojarzone głównie z bagnami i z wiatrakami, nawet tam można zobaczyć bardzo ciekawe miasteczka. No wiadomo, że jak będę tutaj subiektywny, to nie mogę nie wspomnieć o Austrii, tak, która przecież jest no moim takim właśnie no punktem szczególnym, prawda? Czyli wiadomo, tutaj chyba nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że Wiedeń, tak, oczywiście Wilna, kultura, jak najbardziej. O Wiedniu mógłbym opowiadać godzinami, ale też i o innych miastach w Austrii czy regionach. Samo to, że mówię też w dialekcie południowym, tak, no to też nie jest przypadek, po prostu u mnie fiksacja dotyczyła zwyczajnie nie tylko Niemiec, ale przede wszystkim nawet Austrii. W Niemczech mógłbym polecić też jak najbardziej różne regiony, które przykładowo są skupione wokół dużych miast. Można porównać różne części, tak, Niemiec bądź Austrii, zobaczyć nawet te takie nie zawsze zauważalne na pierwszy rzut oka różnice. Można zobaczyć, jak przykładowo czasami te Niemcy przypominają bardziej Polskę, jak czasami te Niemcy przypominają bardziej Niderlandy, a czasami na przykład jak przypominają te Niemcy bardziej Daniem. Nie tylko w kuchni, ale też w każdym innym aspekcie Niemcy są bardzo, dużo bardziej różnorodnym krajem, niż by się wydawało. To samo mógłbym powiedzieć jak najbardziej o Austrii, mimo że jest dużo mniejsza. Dlatego podsumowując, moje tipy na spontaniczną podróż to zdecydowanie Wiedeń, zdecydowanie Tyrol, Monachium. Ach, cały czas zostaję przy tym południu. No. A powiedziałem, że Hanowa to jest mój Wahlheimat. No tak, no oczywiście będę subiektywny. Hanowa, Hamburg, tak, jak najbardziej. Północ też jest fajna.
Super, tak, dziękuję. I oczywiście mi chodziło o twoją subiektywną opinię. Dobrze, Dominik, myślę, że to wszystko. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci tym bardziej, że nagrywaliśmy tę rozmowę drugi raz.